Dzisiaj mówić będziemy o wymaganiach, jakie Jezus stawia przed tymi, których powołuje do służby dla swego Królestwa. Od 16 wiersza 10 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy, jak Jezus zwraca się do swoich uczniów. Uważajcie, posyłam was jakby owce między wilki. Bądźcie czujni jak węże, ale ufni jak gołębie. Bądźcie przygotowani na to, że ludzie będą was ciągać po sądach i bić w synagogach. Z mojego powodu będą was stawiać przed urzędami i władcami. Będziecie wtedy mogli świadczyć o mnie wobec nich i pogan. Gdy już staniecie przed sądem, nie martwcie się o to, co i jak macie mówić. Będziecie to wiedzieli o właściwej porze. Bo to nie wy, lecz duch waszego Ojca mówić będzie przez was. Brat wyda brata na śmierć, a ojciec syna. Dzieci wystąpią przeciw rodzicom i wydadzą ich na śmierć. Wszyscy was znienawidzą z mojego powodu. Kto jednak wytrwa do końca, będzie ocalony. Przed szczegółowym rozważeniem tej wypowiedzi Jezusa uczyńmy dwie uwagi natury ogólnej. Studiując kazanie na górze, zauważyliśmy, że Mateusza charakteryzuje zamiłowanie do porządku. Mateusz miał zwyczaj zgromadzać w jednym miejscu materiał na dany temat, nawet jeśli dane prawdy wypowiadano przy różnych okazjach. Układał materiał systematycznie, według logicznego powiązania. Ten tekst jest jednym z przykładów gromadzenia materiału z różnych okresów. Ewangelista Mateusz zbiera wypowiedzi na temat prześladowania wygłoszone przez Jezusa przy różnych okazjach. Jezus, wysyłając uczniów po raz pierwszy na misję, nie omieszkał zapowiedzieć, co ich czeka. Na początku Mateusz opowiada o tym, jak na pewien czas Jezus zakazał apostołom zachodzić do pogan lub Samarytan. Tutaj Jezus przepowiada prześladowania i doświadczenia, jakie będą musieli znosić przed namiestnikami i królami, to znaczy poza granicami Palestyny. Wyjaśnić to możemy tym, że Mateusz podaje to, co na temat prześladowań Pan Jezus powiedział apostołom przy pierwszej wyprawie misyjnej i to, co mówił im potem, po zmartwychwstaniu, kiedy posyłał ich na cały świat. A więc są tu słowa nie tylko Jezusa Galilejskiego, ale również Jezusa Zmartwychwstałego. Zwróćmy uwagę na to, że Jezus przedstawia tu idee i obrazy zgodnie z mentalnością żydowską. Żydzi dzielili przyszłość na dwie epoki. Uważali, że istniejący obecny wiek jest całkowicie zły oraz że przyszły wiek będzie wiekiem złotym, wiekiem Bożym. Pomiędzy nimi nastąpi Dzień Pana, straszliwy okres chaosu, zniszczenia i sądu. Żydowscy nauczyciele podkreślali, że w Dzień Sądu nastąpi rozdzielenie przyjaciół i krewnych na dwa obozy, że zostaną zniszczone najbliższe więzy międzyludzkie, że przekształcą się one w nieprzyjaźń. Pan Jezus ostrzega, że Dzień Sądu, Dzień Pana nadchodzi. To ostrzeżenie Jezus przekazał swoim uczniom, ale jest to ostrzeżenie stale aktualne. Skierowane jest również do nas, dzisiaj. Jezus zawsze był szczery wobec swoich uczniów. Nigdy nie ukrywał, co czeka tych, którzy pójdą za Nim. Oto moje zadanie, które wam przekazuję, mówił Jezus. Widzicie Jego najtrudniejsze strony. Czy przyjmujecie je? Nie jest to świecka metoda zdobywania zwolenników. Świat oferuje człowiekowi wygodę, awans, spełnienie ziemskich ambicji. Jezus swym naśladowcom oferuje trudności, a nawet śmierć. Historia dowiodła, że Jezus miał rację. Kościół powinien na nowo odkryć prawdę, że nie przyciągnie ludzi, jeśli będzie im proponował łatwe życie. Do serc ludzkich przemawia przede wszystkim wezwanie do walki o prawdę, walki o sprawiedliwość. Jezus oferował swym naśladowcom trzy rodzaje doświadczeń. Po pierwsze, mówił, że będą ich prześladować władze. Będą ich ciągnąć przed rady, przed królów i namiestników. Arystoteles zastanawiał się nad tym, czy uczciwy człowiek może rzeczywiście być dobrym obywatelem. Dobry obywatel jest bowiem zawsze zobowiązany popierać władzę i być im posłusznym. Bywają chwile, kiedy jest to niemożliwe. Gdy uczniowie Chrystusa staną przed sądami, nie powinni się obawiać o to, co będą mówić. Bóg da im w usta odpowiednie słowa. Bóg przyrzekł już Mojżeszowi: ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. Pierwotni chrześcijanie nie obawiali się poniżenia, strasznego bólu, a nawet śmierci. Wielu z nich obawiało się tylko, by przez swą nieumiejętność czy nieuczoność nie zaszkodzić sprawie wiary, zamiast jej pomóc. Bóg jednak przyrzekł, że jeśli człowiek znajdzie się przed sądem czy w urzędzie z powodu wiary, otrzyma właściwe słowa. Po drugie, Jezus ostrzegał uczniów, że będzie ich prześladował Kościół. Kościół nie lubi być niepokojony i ma swoje metody rozprawiania się z tymi, którzy zakłócają jego spokój. Chrześcijanie wprowadzali i wprowadzają pewne zamieszanie w świecie. Może się nieraz zdarzyć, że człowiek posiadający poselstwo od Boga będzie znienawidzony przez tych, którzy bronią rzekomej prawowierności Kościoła. W historii Kościoła niestety było tak wiele razy. I po trzecie, Jezus zapowiada, że uczniów będą prześladować nawet rodziny. Najbliżsi i najdrożsi będą uważać ich często za szalonych, zamkną drzwi przed nimi. Czasem chrześcijanin stoi przed najtrudniejszym wyborem. Musi wybrać pomiędzy posłuszeństwem wobec Chrystusa, a posłuszeństwem względem krewnych i przyjaciół. Jezus przestrzegał swoich naśladowców, że w nadchodzących dniach mogą znaleźć się w konflikcie z władzami, z Kościołem i z najbliższymi. Choć dzisiaj sytuacja jest z pewnością o wiele lepsza, zdarzają się niestety sytuacje, kiedy współcześni uczniowie Chrystusa poddani są podobnym represjom, jak chrześcijanie pierwszego wieku naszej ery. Zastanówmy się teraz nad przyczynami prześladowań uczniów Chrystusa. Patrząc na sytuację z naszego punktu widzenia, trudno nam zrozumieć, dlaczego władze prześladowały chrześcijan. Jedynym ich celem było przecież prowadzenie życia czystego, pełnego miłości. Władze rzymskie doszły jednak do przekonania, że mają podstawę do prześladowania chrześcijan. Jak wiemy, rozpowszechniano oszczerstwa o chrześcijanach. Posądzano ich o kanibalizm, a to ze względu na słowa ustanowienia Wieczerzy Pańskiej, w których jest mowa o spożywaniu ciała i krwi Chrystusa. Posądzano ich też o niemoralność z powodu cotygodniowych spotkań zwanych ucztami miłości, agapami. Jest rzeczą wątpliwą, czy sami poganie wierzyli w te oszczerstwa. Były jednak jeszcze inne oskarżenia, bardziej poważne. Chrześcijan oskarżano, że rozbijają rodziny. To prawda, że chrześcijaństwo nieraz doprowadzało do rozbicia rodzin. W oczach pogan chrześcijaństwo przedstawiało się jako religia, która oddzielała rodziców od dzieci, mężów od żon. Jednak najpoważniejszym problemem był status niewolników w kościele chrześcijańskim. W Imperium Rzymskim było ponad 60 milionów niewolników. Nad państwem wisiała zawsze groźba, że niewolnicy ci zbuntują się. Jeśli struktura imperium miała pozostać nietknięta, to niewolnicy powinni zachować dotychczasową pozycję. Nie wolno było czynić czegokolwiek, co by zachęcało niewolników do buntu, bo konsekwencje mogły być straszne. Chrześcijaństwo nie podejmowało bezpośredniej próby wyzwolenia niewolników. Było na to za wcześnie, ale w kościele traktowano niewolników na równi z wolnymi. Niewolnik mógł na przykład zajmować w kościele nawet bardzo wysoki urząd. W pierwszych dwóch stuleciach biskupami Rzymu byli dwaj niewolnicy, Kalistus i Pius. Zdarzało się często, że starszymi diakonami byli we wspólnotach chrześcijańskich niewolnicy. Co więcej, w 220 roku naszej ery Kalikst, który jak wiemy był niewolnikiem, ogłosił, że Kościół chrześcijański sankcjonuje małżeństwa wysoko urodzonej dziewczyny z wyzwoleńcem. A więc małżeństwo które zgodnie z prawem rzymskim uważano za nielegalne. Przez traktowanie takie właśnie niewolników Kościół chrześcijański wydawał się więc władzom rzymskim siłą, która niszczy podstawy cywilizacji i zagraża istnieniu imperium. Daje bowiem niewolnikom pozycję, której zgodnie z prawem rzymskim nigdy nie powinni posiadać. Nie ulega także wątpliwości, że chrześcijaństwo w poważny sposób zagrażało pewnym żywotnym interesom religii pogańskich. Na przykład, kiedy chrześcijaństwo pojawiło się w Efezie, zadany został ciężki cios złotnikom, ponieważ zmniejszyła się liczba kupujących figurki Diany. Czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich. Rozwój chrześcijaństwa oznaczał więc zanik pewnych zawodów i pewnej działalności. Ci, którzy tracili pracę, pieniądze, występowali jak najostrzej przeciwko chrześcijaństwu. Takie więc były ogólnie przyczyny, dla których prześladowano pierwszych wyznawców Chrystusa. Uczniowie Chrystusa powinni być przygotowani na trudności, powinni być też ostrożni. W 23 wierszu 10 rozdziału Ewangelii Mateusza znajdujemy następujące słowa Jezusa. Kiedy was będą prześladować w jednym mieście, schrońcie się do innego. Zapewniam was, nie zdążycie obejść miast w Izraelu, a Syn Człowieczy przyjdzie. Ta wypowiedź Jezusa zaleca mądrą chrześcijańską ostrożność. Jezus zawsze postępował mądrze. Mówił swoim naśladowcom, że chrześcijanie nie powinni tracić życia nadaremnie, że nie powinni rozmyślnie i nieraz bez potrzeby pozbywać się życia. Życie każdego chrześcijańskiego świadka lub misjonarza jest drogocenne. Brawura nie jest męczeństwem. Chrześcijanie nieraz ginęli za wiarę, ale nie powinni wyrzekać się życia w sposób, który w rzeczywistości nie pomaga sprawie wiary. Należy walczyć o wiarę zgodnie z prawem. Jezus wypowiadał się w sposób zrozumiały dla Żydów. Żaden naród nie był tak prześladowany jak oni. Żaden naród lepiej nie zdawał sobie sprawy z tego, jakie są jego obowiązki. Nauczyciele Izraela głosili: jeśli idzie o sprawę społecznego uświęcenia lub profanacji imienia Bożego, to każdy winien być przygotowany do złożenia w ofierze życia. Jeśli jednak nie domagano się publicznego oświadczenia, dany człowiek mógł złamać prawo dla ratowania życia. Jednak w żadnym wypadku nie wolno było popełniać bałwochwalstwa, nieczystości i morderstwa. Jeśli na przykład żołnierz rzymski naśmiewał się z Żyda i chcąc go poniżyć, nakazywał mu spożyć wieprzowinę, to Żyd powinien ją zjeść. Boże prawa nadane zostały bowiem dla życia, a nie dla śmierci, mówili rabini. Jeśli jednak na przykład żołnierz rzymski powiedziałby: jedz wieprzowinę na znak, że wyrzekasz się swojej wiary. Jedz wieprzowinę na znak, że jesteś gotów czcić Jowisza i Cezara. Wtedy Żyd winien raczej umrzeć, niż spożyć ten pokarm. Nauczyciele narodu mówili: słowa prawa są mocno zakorzenione tylko w tym człowieku, który jest gotów zginąć dla sprawy prawa. Żydowi zabronione było niepotrzebne ryzykowanie życia, niepotrzebne, bezużyteczne męczeństwo. Jeśli jednak zachodziła konieczność złożenia prawdziwego świadectwa o Bogu, wówczas powinien być gotów nawet umrzeć. Dobrze zrobimy, jeśli będziemy pamiętać, że chociaż jesteśmy zobowiązani do męczeństwa za wiarę, to jednak nie wolno nam postępować nierozważnie. Jeśli cierpienie za wiarę staje się naszym obowiązkiem, to trzeba je przyjąć, ale nie należy go niepotrzebnie prowokować. Powstaje bowiem wtedy więcej zła niż dobra dla sprawy wiary. Ktoś powiedział, że czasem większym bohaterstwem jest zdecydowanie się na ucieczkę, niż stawienie jakiemuś niebezpieczeństwu czoła. Prawdziwą mądrością jest rozpoznanie, kiedy trzeba uciekać, a kiedy walczyć. Jeśli ktoś jest słaby w wierze, lepiej uczyni, jeśli unikać będzie dyskusji na tematy budzące wątpliwości, nie będzie się wikłał w dyskusję. Jeśli dany człowiek wie, że jest skłonny do ulegania pewnym pokusom, to lepiej uczyni, jeśli będzie unikał miejsc, w których dana pokusa może go zaatakować. Jeśli ktoś wie, że niektórzy ludzie go irytują, że wyzwalają w nim najgorsze instynkty, to powinien ich unikać. Odwaga to nie bezmyślność. Ryzykanstwo nie jest cnotą chrześcijańską. Jak powiedział jeden z chrześcijańskich myślicieli, Boża łaska nie chroni ryzykantów, lecz ostrożnych. Wypowiedź Jezusa zawiera słowa, które trudno nam zinterpretować. Czytamy, nie zdążycie obejść miast Izraela, a Syn Człowieczy przyjdzie. Pozornie może się wydawać, że Jezus daje tu do zrozumienia, że zanim Jego uczniowie dokończą swojej wyprawy misyjnej, nastąpi dzień Jego chwały i potęgi. Spotykamy się tu z następującymi problemami. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że słowa te nie spełniły się. Jeśli w danej chwili Pan Jezus rzeczywiście tego oczekiwał, to popełnił błąd, twierdzą niektórzy. Jeśli rzeczywiście tak powiedział, to zapowiedział coś, co się nie spełniło. Istnieje jednak doskonałe i w pełni zadowalające wyjaśnienie tych słów Jezusa. Porównajmy podobne słowa zapisane w dalszym 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. A w Ewangelii Marka czytamy i mówił im, zaprawdę powiadam wam, są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Są to podobne wymowie wypowiedzi Jezusa. Czytamy je w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka, a także w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Marka jest najwcześniejsza, prawdopodobnie najbardziej dokładna. Marek pisze, że niektórzy z tych, co słuchają Jezusa, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. To była wspaniała prawda, ponieważ w ciągu 30 lat poselstwo krzyża i Chrystusa zmartwychwstałego rozprzestrzeniło się po świecie, osiągnęło Rzym, stolicę świata. Wielu ludzi weszło do tego królestwa. Rzeczywiście królestwo, Królestwo Boże, przyszło w mocy. Jeśli byśmy wypowiedź Jezusa z 10 rozdziału Ewangelii Mateusza zapisali podobnie, jak napisał ją ewangelista Marek lub Łukasz, to mielibyśmy takie sformułowanie. Nie zdążycie obejść miast Izraela, a Królestwo Boże nadejdzie. I to jest prawdą, ponieważ w miarę jak uczniowie szli, otwierały się coraz to nowe serca dla Jezusa Chrystusa, uznające go za Pana i Mistrza, a więc nadeszło Królestwo Boże. Chwała Bogu, że podobnie dzieje się dzisiaj. Królestwo Boże wkracza w naszą rzeczywistość, gdy dla Chrystusa otwierają się nasze serca.